Minęła godzina 18, to mówi Paryż RFI. Dzień dobry, niedziela 9 lipca. Witam Państwa, Marek Brzeziński. Bardzo serdecznie pozdrawiam z Paryża, w którym za oknem błękitne niebo. Za chwilę wiadomości, a następnie Piotr Osuchowicz w przeglądzie tygodników omawia komentarze z Le Point na temat mistrzostw świata w piłce nożnej. Następnie nadamy powtórzenia kroniki wyznaniowej Anny Bernhardt poświęcone pielgrzymce cyganów do Kamark nad Morzem Śródziemnym i magazynu europejskiego Sylwii Gibbs, która z Marianem rozmawia z Marianem Krzaklewskim o europejskiej Komisji Ekonomiczno-Społecznej. Anna Rzeczycka w magazynie Polska we Francji przedstawia czynną od niedawna na północy kraju wystawę poświęconą polskiej awangardzie. Natomiast Katarzyna Zawicka w spotkaniu z piosenką francuską opowiada o Jane Birkin i Serge'u Gainsbourgu. Naszą audycję realizuje Andrea Kunowa, który od strony technicznej sekunduje Antoine Karakostas. Tyle zapowiedzi, a teraz najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Już tylko dwie godziny dzielą nas od gwizdka sędziego rozpoczynającego finałowy mecz Francja-Włochy. Emocje zaczynają być rozgrzane do białości. Ósmy etap Tour de France wygrał po samotnej ucieczce Francuz Sylvain Calzati. Papież Benedykt XVI w czasie nabożeństwa w Walencji mówił o wartościach rodziny. Watykan krytykuje premiera Zapatero za nieobecność na mszy świętej. 42 osoby zamordowały bojówki szyickie w Bagdadzie w odwecie za wczorajszy zamach na meczet szyitów. Zamach koło meczetu szyickiego dzisiaj zginęło co najmniej 11 osób. Izrael nie chce utrzymywać oficjalnych kontaktów z polskim ministrem edukacji Romanem Giertychem. Rząd polski ma domagać się wyjaśnień. To były najważniejsze informacje dnia w skrócie, a teraz pełne wydanie wiadomości popołudniowo-przedwieczornych prosto z Paryża. Francja i Włochy powoli zaczynają dostawać przedmeczowej gorączki. Do gwizdka sędziego zostało już bardzo niewiele czasu. Na ulicach Paryża pojawiły się grupy kibiców w trójkolorowych lub niebieskich koszulkach. Fanfary wygrywane na klaksonach, okrzyki olu, le bleu, piszczałki i trąbki. Wszyscy wierzą, że ostatni w karierze mecz Zinedina Zidana będzie dla Francji zwycięskim i że powtórzy się historia z 1998 roku. Paryżanie oglądać będą spotkania na wielkich ekranach. Jeden z nich znajduje się w domu radia, skąd nadajemy nasze audycje. Włosi są faworytami, ale przecież piękno sportu polega na tym, że nie zawsze faworyci wygrywają, czego dowodem jest wyeliminowanie Brazylii, bez wątpienia najlepszej drużyny na świecie. Bilety na finał w Berlinie można od koników kupić za minimum 1500 euro. Jeśli Francja wygra, to dzisiaj na polach elizejskich oczekuje się miliona kibiców. Wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa. W stolicy czuwać będzie dodatkowo 4000 policjantów i żandarmów. Wszyscy razem, przynosi na pierwszej stronie Le Journal du Dimanche. Cała Francja marzy o pucharze, pisze popularny dziennik Le Parisien. Ku gwiazdom, stwierdza sportowe L'Équipe. Wczoraj Niemcy stosunkowo gładko rozprawili się z Portugalią, wygrali 3-1 i zajęli trzecie miejsce, czwarte na świecie jest Portugalia. Wracającą do domu ekipę portugalską na lotnisku i na stadionie w Lizbonie witały tysiące uradowanych kibiców. Finał Francja-Włochy na dalszy plan zepchnął w cień inne wydarzenia, nawet Tour de France. Tymczasem kolarze walczyli na 8 etapie, który nie był specjalnie trudny. Po raz pierwszy udała się ucieczka na 30 km przed metą w Loriencie. Na ucieczkę w pojedynkę zdecydował się Francuz Sylvain Calzati. Udało się. Tym razem nie było pokazów sprinterskich. Calzati samotnie przeciął linię mety. Tuż za nim przyjechała dwójka kolarzy. Finn Sjöerd Kolström i kolejny Francuz Patrice Helgant. Wkrótce po nich peleton. W żółtej koszulce lidera we wtorek wyruszy na trasę Ukrainiec Serhii Honszal, zwycięzca wczorajszej jazdy indywidualnej na czas. Jutro dzień odpoczynku. Na trawiastych kortach Wimbledonu dzisiaj finał panów. Spotkali się dwaj bez wątpienia najlepsi w tej chwili tenisiści na świecie. Hiszpan Nadal, który jednak jest lepszy na kortach ziemnych, i Szwajcar Federer. W pierwszym secie to on udowodnił, że na trawie jest doskonały. Wygrał 6-0. W drugim pokonał zwycięzcę Rolanda Garrosa w tiebreaku 7-6. W trzecim z kolei wygrał też w tiebreaku Nadal. W tej chwili pojedynek trwa. Wczoraj w finale pani francuska Amelia Mauresmo pokonała w trzech setach Belgijkę Justyne Henin Ardenne. To pierwszy sukces francuskiej tenisistki na Wimbledonie od 81 lat, gdy triumfowała tam legendarna Suzanne Lenglen, która wygrała słynny turniej 6 razy pod rząd. Słuchajmy Państwo Paryża RFI. Papież Benedykt XVI przebywał w Walencji, gdzie na zakończenie 5. światowego spotkania rodzin odprawił nabożeństwo, w którym jednak nie wziął udziału socjalistyczny premier Hiszpanii Zapatero. Szef rządu hiszpańskiego swoją decyzją naraził się biskupom i rzecznikowi Watykanu, którzy nie szczędzili mu słów krytyki. Joaquin Navarro Valls powiedział, że nawet generał Jaruzelski i Fidel Castro brali udział w mszach świętych odprawianych przez papieża Jana Pawła II. Także hierarchowie w hiszpańskim kościele skrytykowali postawę Zapatero. W homilii wygłoszonej w czasie nabożeństwa Benedykt XVI powiedział, że kobieta i mężczyzna tworzą rodzinę, a obowiązkiem Kościoła i państwa jest jej wspieranie. Swoją homilią Benedykt XVI nazwał przesłaniem z nadziei skierowanym do rodzin na całym świecie. Papież podkreślił, że tylko w rodzinie opartej na nierozerwalnym małżeństwie kobiety i mężczyzny człowiek może narodzić się z godnością i w pełni rozwijać. W Rabacie spotykają się jutro na dwudniowej konferencji eksperci afrykańscy i europejscy zajmujący się migracją ludności. Uczestnicy spotkania, jak powiedział jeden z przedstawicieli organizatorów, chcą zaapelować o nadanie nowej formy kooperacji obydwu kontynentów w tej sprawie. W Rabacie mowa będzie o zacieśnieniu współpracy, o bezpieczeństwie, ale także o solidarności. Ambasada Izraela w Warszawie oświadczyła, że nie będzie utrzymywać oficjalnych kontaktów z ministrem edukacji Romanem Giertychem. Takie wytyczne przesłało izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik ambasady dodał, że w jego kraju zdumienie budzi fakt, że na czele resortu, który między innymi ma pielęgnować kontakty pomiędzy młodzieżą polską i izraelską, stoi spadkobierca ideologii antysemickiej. Wiadomość przekazujemy za informacyjną agencją radiową Polskiego Radia. Jutro rząd polski ma poprosić stronę izraelską o szczegółowe wyjaśnienie zarzutów stawianych ministrowi Giertychowi. Słuchają Państwo Paryża, RFI. I oto informacja, która napłynęła z ostatniej chwili, a jednak Roger Federer wygrał turniej na Wimbledonie. To informacja uzupełniająca to, o czym wcześniej mówiliśmy w dziale sportowym. Przechodzimy do informacji z Iraku. W Bagdadzie co najmniej 15 osób zginęło, a 35 odniosło obrażenia w wyniku dwóch zamachów bombowych, jakie miały miejsce w pobliżu meczetu szyickiego właśnie w stolicy Iraku. Wcześniej 42 osoby, w tym kobiety i dzieci, zostały zabite przez szyickie bojówki w sunnickiej dzielnicy Bagdadu. Grupa ubranych po cywilnemu i uzbrojonych mężczyzn ustawiła fałszywy posterunek barykadem i kazała wysiadać pasażerom przejeżdżających samochodów, po czym dokonywała egzekucji. Inni napastnicy mieliby atakować mieszkańców w ich domach. Oddziały irackie i amerykańskie oddzieliły dzielnicę od pozostałej części miasta. Według policji miała to być zemsta za wczorajszy zamach na szyicki meczet w Bagdadzie. W zamachu zginęły 3 osoby, 19 zostało rannych. Awaria hamulców była przyczyną katastrofy rosyjskiego samolotu, który leciał z Moskwy do Irkucka na Syberii i rozbił się w czasie lądowania w tym mieście. Około 140 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. Wśród tych, którzy ocaleli, było dwoje Polaków. Uratowali się, bo siedzieli w ogonie samolotu, którego przód uległ całkowitemu zniszczeniu. W strefie Gazy jeden Palestyńczyk zginął, a 13 zostało rannych w wyniku nalotów izraelskich. Według świadków izraelski samolot odpalił rakietę w kierunku samochodu, który miało się poruszać trzech członków zbrojnego ramienia rządzącego we władzach palestyńskich Hamasu. Trójcy udało się ujść z życiem przed pierwszą rakietą. W wyniku odpalenia drugiej zginął przypadkowo 18-letni chłopak. Samoloty ostrzelały także most w północnej Gazie, aby uniemożliwić palestyńskim bojówkarzom ostrzeliwanie rakietami terytorium państwa izraelskiego. Armia izraelska kontynuuje ofensywę, której celem jest uwolnienie żołnierza porwanego przez Palestyńczyków dwa tygodnie temu. W sumie do rozpoczęcia operacji zginęło 41 Palestyńczyków i jeden żołnierz izraelski. Islamscy bojówkarze twierdzą, że całkowicie przejęli kontrolę nad stolicą Somalii, Mogadiszu. W starciach 21 osób, w tym cywile, zginęło w wymianie ognia artyleryjskiego między walczącymi stronami. Prezydent Korei Północnej Kim Jong-il odrzucił możliwość pójścia na jakiekolwiek ustępstwa wobec Stanów Zjednoczonych w związku z próbą odpalenia 7 północno-koreańskich rakiet. Ostrzegł, że jego kraj gotów jest prowadzić wojnę totalną. Tymczasem zbliża się termin głosowania w ONZ w sprawie ewentualnych sankcji wobec Korei Północnej, czemu sprzeciwiają się stanowczo Chiny i Rosja. I to były wiadomości wieczorne RFI z Paryża. A teraz przegląd tygodników. Piotr Osochowicz i Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
Francuskie tygodniki ukazały się w kioskach w czwartek. To też nieznane były jeszcze losy ani małego finału, ani też tego wielkiego. Ale i tak komentarze dotyczące mundialu zajmują lwią część wszystkich francuskich tygodników. Said Mahran w artykule opublikowanym w Le Point zastanawia się, w jaki sposób politycy francuscy korzystają z sukcesów niebieskich. Bardzo dobrze zdaje sobie z tego sprawę Jacques Chirac, który zaraz po zwycięstwie Francuzów w piłkarskich mistrzostwach świata w roku 1998 zyskał w sondażach na popularności aż 15% opinii pozytywnych. Podczas ćwierćfinałowego spotkania w tegorocznym mundialu czekał w szatni na Zinedina Zidana 20 minut, co jest zjawiskiem dość nieoczekiwanym ze strony głowy państwa w stosunku do piłkarza. Również i premier Dominique de Villepin po półfinałowym meczu z Portugalczykami nie posiadał się z radości. Jakież to szczęście, wykrzyknął. To zupełnie zrozumiałe. 20 milionów telewizorów, wodząc oczami za boiskowym kiwaniem i piłkarską maestrią Zizu, To przecież też obywatele Francji, którzy w przyszłym roku pójdą do urn wyborczych. A podczas tego kiwania na pewno zapomnieli o pokrętnych drogach afery finansowej Clearstream, o budzącym wielkie wątpliwości ułaskawieniu Guy Droutta, o skandalu z francuskim lotniskowcem Clemenceau, który za kilkanaście milionów euro zupełnie niepotrzebnie został wysłany do Indii i tak musiał wrócić do Francji po bezużytecznym zrobieniu kilkunastu tysięcy mil morskich. Kto by też tam myślał w takich chwilach o opóźnieniach związanych z produkcją najnowszych modeli Airbusa, co też sporo kosztuje francuskiego podatnika. Dziennikarz Le Point zauważa też co innego. Francuskie sukcesy na boiskach niemieckich mogą Francuzów przekonanych do głosowania przeciwko wspólnej Europie przeistoczyć nagle w zwolenników Unii. Niektórzy z obserwatorów twierdzą też, że francuskie sukcesy zapewniają spokój na przedmieściach, gdzie czarny kolor skóry miesza się z oliwkowym, a tylko gdzie niegdzie widać tam bladą twarz. Zupełnie jak w piłkarskiej drużynie francuskiej. Stąd nic dziwnego, że francuski minister sportu Jean-François Lamour otrzymał niespotykaną liczbę nieoficjalnych próśb o załatwienie wejściówek dla polityków pomniejszych, no i wprowadzenie co ważniejszych na trybuny honorowe. Nic tak nie poprawia imidżu jak pojawienie się w telewizji na wszystkich ekranach telewizorów jednocześnie na całym świecie. Podczas niedawnego obiadu w obozie kondycyjnym trójkolorowych w podparyskim Clairefontaine, jeszcze przed mundialem, obiadu, na który premier Dominique de Villepin po prostu się wprosił, szef rządu francuskiego powiedział między innymi, cytuję, kiedy Trezeguet strzela bramkę, Zidane jako kapitan jest zadowolony. I ja, jako szef rządu, cieszę się z każdego sukcesu członka mojej ekipy. Koniec cytatu. François Bayrou, centrysta z partii UDF, chował się za popularnym sloganem Naprzód niebiescy, ale le bleu. Ségolène Royal najzwyczajniej na świecie cytuje w swoich wypowiedziach z wielką estymą Zizou. Zwycięstwa, jak mówi Zidane, odnosi się przede wszystkim grając zespołowo. I rywal w szeregach francuskiej partii socjalistycznej, Dominique Strauss-Kahn, swą stronę w internecie tytułuje Wszyscy popierają niebieskich. Były minister kultury, też socjalista i też kandydat na prezydenta, Jacques Lang, popiera pochodzącego z Boulogne-sur-Mer Franka Ribériego. Wystarczy przypomnieć, że to przecież region wyborczy Langa. Lewacki rewolucjonista, skądinąd sympatyczny listonosz Olivier Besancenot, wszem i wobec mówi, że nie przepuścił żadnego meczu tegorocznego mundialu. Jedynie kandydat konserwatystów, Nicolas Sarkozy, jak dotąd niczego na temat mundialu nie powiedział, z nikim się nie zidentyfikował. Czyżby znowu zerwanie z jakąś sztampą? Pyta retorycznie na zakończenie swego artykułu w Le Point Said Mahran. Tuż obok znajdujemy krótki wywiad z francuskim piłkarskim sędzią klasy międzynarodowej Alainem Sarsem. Bezlitośnie krytykuje on sędziowanie podczas mundialu, a także nepotyzm, jaki panuje w FIFA przy przyznawaniu meczów do gwizdania. A oto jego informacje na temat doboru sędziów przez Światową Organizację Piłki Nożnej do prowadzenia meczów na piłkarskich mistrzostwach świata. FIFA dała do zrozumienia wszystkim, przed mundialem, że będzie wybierać sędziów na podstawie testów wytrzymałości fizycznej i testów psychologicznych. A w końcu i tak najważniejsza była geopolityka. To znaczy sędziowie wybierani byli głównie z regionów, z których pochodzą osoby głosujące w komitecie wykonawczym organizacji. Dwa przykłady. Brazylijski sędzia Carlos Simon. To nie tylko serdeczny przyjaciel Ricardo Teixeira, wiceprzewodniczącego Komisji Sędziowskiej FIFA od 15 lat, ale także zięć João Avalancha, byłego przewodniczącego FIFA. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale oblał on wszystkie testy fizyczne i nie zna angielskiego. No i sędziował podczas niemieckiego mundialu. Inną świętą krową FIFA jest sędzia belgijski Frank de Bleckere. Komisja kwalifikacyjna miała wyraźnie powiedziane, de Bleckere nie przechodzi, to wy nie jedziecie na mundial. Przed próbami wytrzymałości fizycznej we Frankfurcie niby przypadkowo de Bleckere uległ kontuzji, co komisję sędziowską FIFA wpędziło w niemałe zakłopotanie. Dali mu zatem drugą szansę. Wyznaczyli go do gwizdania w meczu barażowym Turcja-Szwajcaria, w wyniku którego, jak wiadomo, zakwalifikowała się do mundialu Szwajcaria. Przypomnijmy, mówi na łamach Le Point francuski sędzia, Siedziba FIFA mieści się nieprzypadkowo właśnie w Szwajcarii, a na jej czele też nieprzypadkowo stoi Szwajcar, Sepp Blatter. Ten sam Blatter obiecał, że sędziowie prowadzący mecze podczas mundialu będą musieli wszyscy sędziować w sezonie 2005-2006 co najmniej jeden mecz FIFA. W 8 przypadkach tej niepisanej reguły w ogóle się nie trzymano. Dodajmy tu, że obecny przewodniczący Komisji Sędziowskiej FIFA, mianowany notabene właśnie przez Seppa Blattera, Hiszpan Angel Maria Villar-Llona, nigdy nie był sędzią piłkarskim. Tak też odsunięto od sędziowania sędziego francuskiego Michela Wotrota, który popierał kandydaturę na szefa FIFA Lennarta Johanssona, głównego rywala zwycięzcy Seppa Blattera. Podczas mundialu był co prawda sędzia francuski Eric Poulet, ale prowadził on 2 mecze bez żadnego znaczenia. Tak gwizdał zupełnie dobrze, mówi Alain Sars. Jeśli chodzi o sędziowanie przy wydatnej pomocy elektroniki, to komisja sędziowska FIFA zastanawia się nad wprowadzeniem do gry piłek futbolowych wyposażonych w specjalne chipy elektroniczne, które by bipały przy przejściu takiej piłki całym obwodem poza wyznaczone pole boiska i tym samym sygnalizowały dokładnie auty, kornery czy też nawet bramki. A kto produkuje te piłki, które w bardzo nikłym stopniu się na razie sprawdziły? Ano Adidas, który ma bardzo silne powiązania finansowe tak z FIFA, jak i z samym Seppem Blatterem, kończy Le Point. No a my dodajmy tutaj, że jak powiedział słynny niegdysiejszy bramkarz Jan Tomaszewski, ryba psuje się od głowy. Z tym, że on miał na myśli głowę w Warszawie, czyli PZPN. No ale jak widać, psuje się ona jeszcze gdzie indziej. Ten mundialowy przegląd francuskich tygodników zakończmy informacjami też zaczerpniętymi z Le Point. Emmanuel Beretta donosi, że podczas tegorocznego mundialu Adidas sprzedał FIFA 15 milionów piłek, co stanowi o 10 milionów więcej niż podczas poprzedniego mundialu w roku 2002. Sprzedaż koszulek w barwach narodowych Adidasa podwoiła się. Sprzedano ich 3 miliony wobec 1,5 miliona podczas Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. Sami Niemcy kupili ich 1,5 miliona. Sponsorowane przez Adidas zespoły to w ostatniej czwórce aż połowa. Francja i Niemcy. Pozostałe 2 to sponsorowane przez Pumę Włochy oraz przez Nike Portugalia.
Piotr Osuchowicz opowiedział o komentarzach dotyczących finałów Mistrzostw Świata, które to opublikował tygodnik francuski Le Point. Słucham Państwa Paryża, Ary Piotros. Zapraszam na powtórkę kroniki wyznaniowej Anny Bernhardt. Mowa będzie o pielgrzymce cyganów do Camargue.
Rok rocznie do Camargue, do malutkiej miejscowości Sainte-Marie-de-la-Mer, przybywają z całej Europy cyganie, by wziąć udział w nabożeństwach i obchodach poświęconych ich patronce, świętej Sarze. O pielgrzymce tej opowiada ksiądz Jacques Cherubin, który przez pewien czas był kapelanem Romów.
Pèlerinage des Gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer est un pèlerinage...
Pielgrzymka cyganów do Sainte-Marie-de-la-Mer jest pielgrzymką o stosunkowo krótkiej historii. Pierwsza miała miejsce w końcu XIX wieku. Wywodzi się ona ze starej tradycji prowansalskiej, nawiązującej do legendy o miejscowości Sainte-Marie-de-la-Mer, czyli świętych Marii w liczbie mnogiej z nadmorza. Otóż podanie głosi, że dwie Marie, te same, które stały pod krzyżem na Golgocie, uciekające z Palestyny, gdzie pierwsi chrześcijanie byli prześladowani, znalazły się w tej okolicy na brzegu morskim po zatonięciu ich statku. Dwie Marie, o których wspomina Ewangelia, miały służącą Egipcjankę o imieniu Sara. Ją właśnie ze względu na ciemniejszy nieco kolor skóry Romowie obrali sobie za patronkę i od końca XIX wieku przybywają na jej święto z pielgrzymką do Sainte-Marie-de-la-Mer. W czasie procesji, która ma miejsce 24 maja, wynoszona jest z kościoła statuetka w kształcie barki, na której znajdują się figurki świętych, dwóch Marii i Sary. Później procesja udaje się na brzeg morza, w miejsce, gdzie według podania dotarły uciekające z Palestyny kobiety i tutaj rozpoczęły ewangelizację. Procesja idzie drogą, po której przeszły święte Marie i Sara.
Ce groupe statuaire donc est porté dans la mer le 24 mai, le jour de la fête. Et donc on refait un petit parcours pour symboliser cette arrivée des Saintes Maries de la mer. Les tziganes qui
Cyganie przybyli do Europy głównie z Indii w XIV wieku, lecz jako lud wędrowny żyli zawsze na marginesie miejscowych społeczeństw, choć najczęściej przyjmowali ich wiarę. W Europie oznaczało to przyjęcie chrześcijaństwa. Kościół niewiele się jednak zajmował tymi wiernymi wędrującymi nieustannie z miejsca na miejsce. Większe zainteresowanie wykazał Kościół francuski dopiero pod koniec II wojny światowej. Wojny, dodajmy, w czasie której zamordowano 600 tysięcy Romów, głównie w obozach koncentracyjnych. Trzeba było wielu lat, by Kościół katolicki zajął się sprawą duszpasterstwa, co nie było sprawą łatwą z powodu ich koczowniczego trybu życia. Długo zresztą panowała tendencja w Kościele, by zmusić Romów do osiedlenia się w jednym miejscu. W marcu tego roku Watykan wydał dokument na temat duszpasterstwa ludów wędrownych, czyli Romów również. Dokument, w którym podkreślono, iż Kościół powinien być cyganem wśród cyganów. Przełomowym było wystąpienie w 2000 roku papieża Jana Pawła II, który poprosił w imieniu całego Kościoła o przebaczenie narody, które cierpiały prześladowania chrześcijańskie. Od 2000 roku Rzym zachęca swych wiernych, by w pełni uznały i respektowały kulturę Romów.
Par les enfants de l'Église à l'égard des Tziganes, c'est-à-dire discrimination et un peu rejet aussi. Donc depuis 2000, Rome invite les chrétiens à vraiment reconnaître qu'il y a une culture tzigane.
O pielgrzymce w Saint-Marie de la Mer i stosunkach Kościoła katolickiego ze społecznością Romów opowiadał ksiądz Jacques Cherubin.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Henri Matisse w Le Cateau Cambrésis w północnej Francji do 1 października czynna jest czasowa wystawa polskiej awangardy plastycznej XX wieku. 120 obrazów, rzeźb, fotografii i instalacji pochodzi z muzeów w Bochum, Stuttgarcie, Wrocławiu, Łodzi, Paryżu, Grenoble. W Le Cateau Cambrésis pokazywane są prace Władysława Strzenińskiego, Katarzyny Kobro, Henryka Starzewskiego, Henryka Berlewi, a także artystów współczesnych Romana Opałki, Tadeusza Mysłowskiego, Jarosława Flicińskiego i Stanisława Drużdża. Wystawy otwierają prace Kazimierza Malewicza, rosyjskiego malarza polskiego pochodzenia, którego abstrakcyjne prace miały wielki wpływ na polską awangardę. Co o wystawie w Le Cateau Cambrésis myśli Paweł Sosnowski, historyk i krytyk sztuki, twórca wielu wystaw, m.in. Romana Opałki, Henryka Starzewskiego, Tadeusza Kantora, Tomasza Ciesierskiego, a także wystaw zbiorowych w Niemczech i w Warszawie.
Jest jedna bardzo ważna rzecz związana z tą wystawą, że tej polskiej abstrakcji, awangardy międzywojennej nie zamknięto w szufladce, w której trzyma się stare zapiski, stare notesy, stare książki, że ona jest ciągle otwarta, że poprzez wprowadzenie na wystawę żyjących artystów, starych, młodych, to nieistotne, ale artystów, którzy utożsamiają się w jakiś sposób z tą awangardą lat 20., 30., widzą swoje korzenie, nie odcinają się od tego. Jest to bardzo ważne, bo to powoduje, że ta sztuka żyje i ciągle jest otwarta, a nie zamknięta, zmumifikowana w jakiejś muzealnej sali.
Jednym z żyjących artystów prezentujących swe prace w Le Cateau Cambrésis jest Tadeusz Mysłowski, tworzący od wielu lat w Nowym Jorku.
No, Nowy Jork jest moim metropolis, takim symbolicznym, i kiedy w 70 roku przyjechałem do Nowego Jorku, to zaskoczyła mnie jego struktura oparta na kratownicy. I właśnie tu te pierwsze moje rysunki, rendition, to są takie kratownice, takie jak, które wynikły też z jakiegoś myślenia Modriana. I przez kilka lat pracowałem w fotografii i chciałem zrobić taką elegię o Nowym Jorku, jako o strukturze tego nowego metropolis XX wieku. I to są te permutacje tej mojej drogi. I teraz napisałem, jako kontynuacja mojego projektu, napisałem muzyczną partyturę, którą zainteresował się Zygmunt Krause, znany polski kompozytor. z Warszawy i teraz dla wystawy w Muzeum w Łodzi ja przygotowujemy razem Noise of the City, to znaczy szum miasta. Szum miasta, który to taki direct transfer, to jest przetransponowanie grafiki, ale nie interpretacja, tylko to jest tak jak odcisk palca i jaki szum da ta grafika.
Jednocześnie tutaj pan pokazuje film nakręcony również w Nowym Jorku i to po ważnym, tragicznym wydarzeniu.
Ja byłem bezpośrednim świadkiem, bo mieszkam w Nowym Jorku i z mojego domu, z dachu te wieże były widoczne i później miałem taką refleksję, że chciałem coś pozostawić, jakiś ślad. I poprosiłem do współpracy bardzo ciekawego człowieka, który to dziwnie brzmi, ale on jest kuzynem tego Vermeera. Wspólnie zrobiliśmy film, taką refleksję 11 września, ale to jest tylko moja refleksja i nie ma, te wieże nie są nawet widoczne, ale dramat właśnie dźwięku, który znowu dźwięk jest oryginalny dźwięk subwayu, metra.
I wystawia pan na wystawie, która jest zatytułowana Wokół Malewicza. Czy czuje się pan jakoś związany z Malewiczem, z Strzemińskim?
Ja bardzo jestem związany, bo ja znałem osobiście Starzewskiego i Krasińskiego znałem. I to jest ciekawe, bo ja teraz, ja robię znowu jeszcze inny projekt, ja to nazywam krzesłotrony. Krzesłotrony to są, ja wybrałem artystów, którzy zmienili epokę i robię dla każdego krzesło. I zrobiłem już tych krzeseł 7. I jedno zrobiłem dla Malewicza. Jedno zrobiłem dla Modriana, dla Szpakowskiego, dla Strzemińskiego, dla Kobro. Także jestem jak najbardziej zaangażowany w malewiczowskie myślenie i dlatego to ciekawe, że pani mnie zapytała o to.
Wielką atrakcją wystawy w Le Cateau Cambrésis są obrazy jednego z największych malarzy współczesnych, Romana Opałki. Mówi o nim Paweł Sosnowski.
Trzeba przyznać rzeczywiście, że 10 lat temu Opałka dostał nagrodę prezydenta Francji. Został taką doroczną nagrodą, uznany za największego francuskiego artystę tego roku. Opałka nie jest francuskim artystą. Opałka jest polskim artystą, do czego się przyznaje, to co cały czas podkreśla. Podkreśla to również poprzez fakt, że licząc, malując liczby, bo tym się zajmuje od 40 lat, jednocześnie na głos je wypowiada. I te wypowiedzi są nagrywane i potem stają się częścią całego dzieła. Dlaczego Opałka ma takie uznanie, co zresztą jest problematyczne, bo ma równie wielu przeciwników. Przeciwników, którzy nie są w stanie zaakceptować faktu, że ktoś zaczął 40 lat temu liczyć i że żadnej innej czynności artystycznej nie wykonuje. Bardzo trudno jest się pogodzić z faktem, że ktoś przez całe życie postanowił namalować tylko jeden obraz. Pomimo, że ten obraz składa się z wielu kawałków, jest to jednym dziełem wielkim Opałki, dziełem życia. 40 lat temu wpadł na pomysł rejestrowania czasu przy pomocy gestu malarskiego poprzez stawianie liczb, że tylko liczby są w stanie wyrazić taki linearny upływ czasu. Słowa, które wypowiada, są też liczbami i też wyrażają ten linearny upływ czasu. On się zmienia, zmienia się głos, zmieniają się jego fotografie, bo również fotografuje się przy tych obrazach po skończonej pracy. I jest to trwały zapis jednej biografii, jednego życia. Ten fakt powoduje, że właściwie bardzo trudno w jakikolwiek inny malarski sposób wyrazić takie jedno życie jednego twórcy. I to powoduje, że można go wstawiać właśnie w tym rzędzie najwybitniejszych artystów, chociaż niektórzy uważają, że nie jest tylko najwybitniejszym polskim artystą, ale w ogóle najwybitniejszym światowym artystą. W tej chwili jest jeszcze wcześnie na to, by stosować tego typu porównania i rygorystycznie wypowiadać się na ten temat. Natomiast sądzę, że jeżeli uświadomimy sobie, że kiedy dzisiaj dziennie powstają setki tysięcy, bo i tak można powiedzieć, setki tysięcy dzieł sztuki, są setki tysięcy artystów, którzy muszą gdzieś przeminąć. Oni wszyscy nie zachowają się dla historii. Tak, jestem z pełnym przekonaniem w stanie powiedzieć, że Opałka zawsze będzie wśród tych, którzy ocaleją. Jakby zniszczyć wszystkie dzieła, które można uznać, by było za niepotrzebne, zawsze dzieło opałki by zostało jako jedno z tych najważniejszych.
Z sali, w której wyeksponowane są płótna Romana Opałki, przechodzimy do sali sąsiedniej, gdzie spotykamy jednego z najmłodszych twórców szkoły zapoczątkowanej w latach 20. XX wieku przez Malewicza, Jarosława Flicińskiego. Pokazuje pan tutaj coś wspaniałego.
Dziękuję.
Niech pan opowie, co to jest.
No to jest jeszcze w procesie powstawania. Ale sam pomysł powstał rok temu, gdyż ta wystawa miała się odbyć pierwszy raz rok temu i jest to bardzo prosta elipsa.
Czyli to jest coś specjalnego na wystawę właśnie?
To jest specjalnego na tą konkretnie wystawę. Ta wystawa ma bardzo długą historię. Ona się, jej jakby pierwsza odsłona odbyła się 2 lata temu w Moinsertu koło Cannes i tam wykonałem koncentryczne kręgi. Białe na białym. I tło było białe, a same kręgi były bardzo cienką, namalowaną, błyszczącą farbą. Także ten obraz pojawiał się w zasadzie tylko w pewnych momentach. Wyglądał tak naprawdę jak projekcja świetlna. Tutaj, ponieważ przestrzeń jest dużo większa, postanowiłem tą pracę powiększyć oczywiście. W związku z tym trzeba stosować specjalny szablon, który wyprodukowałem wcześniej. I jeszcze drugim elementem, który mnie zmusił do produkcji tego szablonu, to to, że eliptycznej formy nie da się po prostu odręcznie wykreślić. Nie ma żadnego instrumentu, którym można by to wszystko wykreślić. W związku z tym wyobrażam sobie najpierw moją pracę, potem ją konstruuję w komputerze za pomocą bardzo prostych programów komputerowych, a potem przenoszę ją jakby na folię winylową, która już jest wycięta w formie elips.
I zawsze pan tak maluje?
No, zdarza mi się, że tak maluję. Ostatnio w ciągu 3 tygodni zrobiłem 3 takie realizacje. W środę było otwarcie w Londynie i powstały białe na białym kręgi, a w poprzednią sobotę było otwarcie w Zamościu i tam powstała gigantyczna praca 23-metrowa. Z elipsami bardzo rozciągniętymi. Ale nie jest to jakby jedyny temat, którym się posługuję. To po prostu takie były warunki. Poza tym ja chciałem zaeksperymentować, bo każda elipsa, jakby każdy tego typu rysunek pozwala mi udoskonalać ten rysunek. Każdy następny już będzie nieco lepszy, bo zawsze wymyślam coś podczas malowania. Nie jestem zupełnie przywiązany do szablonów aż tak bardzo. Bardzo lubię malować ręką. I właściwie ja zacząłem moje malowanie, to było czyste, klasyczne malowanie na płótnie. I ja do dzisiaj marzę o tym, żeby to robić, tyle że raz, że miałem lekkie problemy z wystawianiem mojej sztuki w Polsce i musiałem jeździć po świecie. Jak zacząłem jeździć po świecie, to nie mogłem przenosić zawsze swojego atelier. Nie stać mnie było też na zakup wszystkich materiałów. W związku z tym zacząłem malować na ścianach. I tak od 6 lat przejechałem świat dookoła, malując ściany i zostawiając ściany, burząc ściany. Niektóre zostały zakupione do prywatnych zbiorów. Niektóre są w jakichś kolekcjach ważnych. No. Za część po prostu niknie.
Wystawa Polskie Awangardy, historyczne dialogi od Malewicza do dziś w Muzeum Matisse w Cateau-Cambrésis w północnej Francji czynna będzie do 1 października.
Słucham Państwa Paryża RFI, a teraz zapraszam do wysłuchania powtórki magazynu europejskiego Sylwii Gibbs.
Maja 2006 roku odbył się w gmachu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli Wieczór Polski. 500 zaproszonych gości mogło posłuchać muzyki w wykonaniu zespołów góralskich i jazzowych, obejrzeć wystawę o Zbigniewie Herbercie, którego życie i twórczość poetycka splotły się nierozerwalnie z historią Polski, zapoznać się z regionami prezentowanymi przez polskie biura informacyjne w Brukseli i docenić smaki polskiej kuchni.
mogli się także dowiedzieć, czemu służy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, w którym Polska ma 21 członków na 317. Oddaję głos jednemu z nich, mówi Marian Krzaklewski, przedstawiciel Związku Solidarność, któremu przewodniczył przez kilkanaście lat po Lechu Wałęsie. Obecnie także wiceprzewodniczący Ruchu Związkowego Kadry Menadżerskiej w Brukseli.
Ja muszę przyznać, że na początku myślałem, że to jest bardziej takie ciało, które podejmuje pewne debaty, spotyka się. Okazuje się, że tu jednak się bardzo konkretną pracę wykonuje i muszę przyznać, że bardzo wciągnęło mnie to. Uważam, że opracowania komitetu, opinie zarówno z inicjatywy własnej, rozpoznawcze, opinie dotyczące aktów prawnych Unii Europejskiej są naprawdę bardzo merytoryczne. Jestem przekonany, że są bardzo dobrą ściągą dla zarówno Parlamentu Europejskiego, jak i Rady Europejskiej. I oczywiście i opinie, te, które idą do komisji, na pewno są brane pod uwagę. My tak szacujemy, że 60% naszych wniosków, także propozycji poprawek i uwag jest branych pod uwagę, a praktycznie 90% aktów prawnych i różnego rodzaju rozwiązań, projektów Unii, białych ksiąg, zielonych ksiąg, dużych programów, projektów przechodzi przez Komitet Ekonomiczno-Społeczny. I tutaj praca jest praktycznie tak jak w parlamencie. Ja byłem parlamentarzystą w Polsce przez 4 lata, a także byłem równolegle w Zgromadzeniu Rady Europy w Strasburgu i mogę porównać, że tutaj przygotowanie dokumentu jest też podobne jak w parlamencie, ale nawet o jeden poziom więcej jest, jeśli chodzi o przygotowanie, bo są zdefiniowane podkomisje, czyli grupy studyjne, gdzie przygotowuje się ten projekt przed pójściem tego projektu na sekcję, czyli na komisję. Ta podkomisja pracuje nawet trzykrotnie, nawet czterokrotnie się spotyka. Czasami jest, towarzyszy jej też seminarium jakieś, czy przesłuchania tak zwane, czy warsztaty. I na podstawie tej wiedzy i tego projektu, który tak podkomisja zgromadzi, później jest dyskutowany i poprawki są wprowadzane na sekcji, czyli na komisji. Na przykład na komisji transport, energia, media. Jestem członkiem tak samo komisji ECO, która zajmuje się funduszami strukturalnymi, polityką makroekonomiczną europejską, czy na Komitecie Konsultacyjnym Zmian Przemysłowych. To jest bardzo ciekawy komitet tutaj w łonie ECOSOC-u, ponieważ jest to kontynuacja dawnego Komitetu Węgla i Stali, który był de facto początkiem Unii Europejskiej. I on jest usytuowany w tej chwili w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym Unii Europejskiej jako podkomitet stały, taki bardzo znaczący, jakby taka specjalna komisja, która zajmuje się polityką przemysłową Unii Europejskiej, zmianami przemysłowymi, nie tylko węglem i stalą, ale też oczywiście dalej i węglem i stalą też. Ale bardzo ciekawa jest to praca, równocześnie w tym Komitecie Konsultacyjnym Zmian Przemysłowych też połowa komitetu to są delegacje, stąd radni z Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, a druga połowa to są właśnie delegacje z różnych środowisk, zarówno pracobiorców, pracodawców, ekspertów z całej Europy. I w sumie taka tworzy się bardzo merytoryczna mieszanka i te dokumenty są ciekawe. Ja sądzę, że na pewno większość tych dokumentów jest wykorzystywana przez kolejne prezydencje.
Inne sekcje specjalistyczne w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym zajmują się sprawami Unii Gospodarczej i Walutowej, jednolitym rynkiem i konsumpcją, zatrudnieniem i sprawami społecznymi, rolnictwem i rozwojem wsi, stosunkami zewnętrznymi. A oto konkretny przykład pracy komitetu, mówi Marian Krzaklewski.
Na przykład teraz byłem sprawozdawcą dokumentu na temat prowadzenia polityki przemysłowej w regionach transgranicznych rozszerzonej Unii Europejskiej. Jakie są narzędzia i znamiona tej nowej polityki przemysłowej w transgranicznych regionach, czyli tych na styku dawnych granic, no i aktualnych jeszcze granic. I to była robiona opinia rozpoznawcza na zlecenie rządu austriackiego, który się przygotowywał do prezydencji. Czyli po prostu dla rządu, który później będzie szefował, będzie przewodził Radzie Europejskiej, jest to po prostu bardzo ważna ekspertyza taka, prawda? Ona jest tu oczywiście, przechodzi przez taki tryb jak w parlamencie, nawet tak jak powiedziałem, jeden stopień więcej. Później po przejściu przez komisję idzie na debatę plenarną, jeżeli są jeszcze poprawki, czyli tak jak w parlamencie.
317 członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego mianuje co 4 lata Rada Ministrów Unii Europejskiej na podstawie propozycji krajów członkowskich. Są oni podzieleni na 3 grupy.
pracodawców, pracowników i grupę różnych interesów. Ta ostatnia skupia przedstawicieli organizacji rzemieślników i rolników, małych i średnich przedsiębiorstw, wolnych zawodów, ekologów, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Interesy członków grup nie zawsze są zbieżne, ale chodzi właśnie o osiągnięcie porozumienia, mówi Marian Krzaklewski.
Bardzo właśnie istotne jest to właśnie życie tych grup. One są bardzo tożsame, mają tą swoją tożsamość bardzo silnie określoną. Dużo debatują, dyskutują, ale generalnie jednak nie ma konfrontacji między tymi grupami. Niektóre tematy są bardzo trudne. Na przykład teraz jestem też członkiem grupy studyjnej dotyczącej przeglądu dyrektywy o europejskich radach zakładowych. To jest w globalnych firmach. I tutaj widać, że to pracodawcy się dosyć mocno tak jakby osadzili na swoich stanowiskach, są mało elastyczni, chociaż przecież 9 lat już minęło od uchwalenia, czy nawet więcej tej dyrektywy i trzeba ją uaktualnić, po prostu updating zrobić, prawda? I dlatego czasami trudno nam o ten konsensus, ale ja sądzę, że nawet w tej sprawie, jeśli chodzi o nowelizację dyrektywy o europejskich radach zakładowych, trzeba to zrobić, bo to jest bardzo ciekawe, że myśmy weszli przecież do Unii 2 lata temu europejskiej, a w Polsce już pierwsze europejskie rady zakładowe i delegatów do europejskich rad zakładowych już wybieraliśmy w 1996 roku. Na Węgrzech też podobnie, w innych krajach Unii Europejskiej. Czyli tutaj nie jesteśmy do tyłu, prawda? No i dlatego jest to na pewno ciekawa praca. Muszę powiedzieć, że jak to się mówi, z niejednego garnka jadłem czy z talerza, ale to wciągnęła mnie ta praca. Jestem tu mniej więcej 80 do 100 dni w roku. No a w Gdańsku koordynuję zarządzanie tymi osobami, grupą osób, która reprezentuje Solidarność w komitetach monitorujących i sterujących funduszami strukturalnymi. No oprócz tego jestem członkiem Komisji Trójstronnej do spraw społeczno-gospodarczych właśnie w Polsce. I tu można porównać pracę tych komitetów ekonomiczno-społecznych, właśnie tego krajowego i tego tutaj w Unii Europejskiej. Trzeba przyznać, że tutaj jest to dużo bardziej żywy organ dialogu, organu społeczeństwa reprezentujący społeczeństwo obywatelskie. Nasza Komisja Trójstronna funkcjonuje tak w rytm zapisów ustawy, ale uważam, że jak na potrzeby, które są w Polsce, za mało dynamicznie w tej chwili.
Według unijnej definicji Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny jest pomostem między Europą a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim. Umożliwia wyrażenie oczekiwań, obaw i potrzeb osób z terenu i uwzględnienie ich w podejmowaniu decyzji przez instytucje unijne. Szczególnie ważne są opinie przyjmowane przez komitet z inicjatywy własnej, mówi Marian Krzaklewski.
Wyprzedzamy pewne wydarzenia, czyli de facto inicjatywa własna Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, ona faktycznie stymuluje polityków, Komisję Europejską do podjęcia pewnych działań. I tu dużo jest ciekawych opinii inicjatywy własnej. Równocześnie takie dobre praktyki z Unii Europejskiej tutaj też promujemy. Teraz dzisiaj na przykład przyjęliśmy bardzo dobrą opinię dotyczącą flexicurity, czyli tego systemu zabezpieczenia dla pracowników i de facto zabezpieczenia socjalnego przy jednak dużej elastyczności ekonomii. To jest bardzo trudny problem. I Dania pierwsza to wprowadziła w życie. Tam jest dobry ten układ, trzeba przyznać, między związkami i pracodawcami.
Przyjęliście opinię?
Opinię z inicjatywy własnej, która będzie dla tych krajów, które chcą wprowadzić flexicurity, będzie wspaniałym modelem.
Jest jakiś jeden model flexicurity?
W tej chwili jest jeden prototyp duński. Duńczycy mówią, że będzie trudno nam przenieść dosłownie ten model duński, bo oni mają jednak wspaniale rozwiniętą to jednak zaufanie korporacyjne takie między związkami i pracodawcami. I dlatego oni, związkowcy się zgodzili na to, że można zwalniać z pracy, ale pod warunkiem, że ta osoba, która jest zwalniana, jest pod parasolem przepisów, pod parasolem szkoleń i ona na pewno będzie zatrudniona, że jej sytuacja nawet bezrobotnego jest przejściowa i ta osoba o tym wie, że ona staje przed nowym wyzwaniem, ale że w tym okresie czasu jest pod parasolem, a nie biernym parasolem, nie konsument zasiłku, ale właśnie jest poddana różnego rodzaju właśnie szkoleniom ustawicznym, szkoleniom chwilowym, przejściowym, różnego rodzaju takim bardzo, bardzo intensywnym procesom uaktywnienia tego człowieka. I to wszystko dzieje się jednak pod parasolem prawa, układów zbiorowych. To ktoś powiedział, ktoś z francuskich przedstawicieli Związku Zawodowego powiedział, że to wymaga wysokiego dochodu z podatków. Niekoniecznie. Wydaje mi się, że dobrego gospodarowania podatkami, ale na pewno jest to jednak osiągnięcie duńskie dzięki temu, że jednak to jest kraj o właśnie dobrym zrównoważeniu między związkami i pracodawcami, równocześnie jednak o wysokiej stopie życia.
Słyszeli Państwo rozmowę o działalności Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z polskim członkiem komitetu Marianem Krzaklewskim.
Słucham Państwo Paryża RFI, a teraz francuska piosenka i Katarzyna Zawicka.
Jane Birkin postanowiła stanąć po drugiej stronie kamery. Właściwie postanowiła to chyba już jakiś czas temu, ale zrealizowała swój projekt. Film jest mocno autobiograficzny, ale nie o nim będzie mowa, tylko o Jane Birkin, piosenkarce. Film jest tylko pretekstem, żeby ją trochę przypomnieć. Jest ona cały czas aktywną artystką, ale nie wszyscy pamiętają dawne czasy, kiedy grała w komediach z Pierre'em Richardem, a była wtedy śliczna, młodziutka, świeża, niczym kwiat na łące. Teraz też nie najgorzej wygląda, a przede wszystkim nie wiem, jak ona to robi, że waży chyba ze 25 kilo. No może 30. Dość tych żartów. Zacznijmy od pierwszego wielkiego przeboju Jane piosenkarki. To było oczywiście Je t'aime, moi non plus, Serge'a Gainsbourga. Pamiętam, jakie oburzenie ta piosenka wywoływała u szacownych osób. Moja pani od francuskiego z naciskiem podkreślała, że nie jest ona napisana poprawną francuszczyzną i w ogóle nie wiadomo, o co w niej chodzi. A to było przecież takie jasne, to o co w niej chodziło. Zacznijmy jednak opowieść o Jane Birkin od początku, bo Je t'aime, moi non plus to był rok 1969, a ona urodziła się przecież w 1946. Zaczęła zarówno dorosłe życie, jak i karierę zawodową bardzo wcześnie. wcześniej, miała 17 lat, kiedy zaczęła występować. W 19 roku życia została zaangażowana przez Johna Barry do komedii muzycznej Passion Flower Hotel. Wkrótce potem poślubiła go, a w 1967 roku urodziła swoją pierwszą córkę Kate. Miała więc zaledwie 21 lat. W sferze zawodowej zdążyła już zagrać u Antonioniego w jego słynnym Powiększeniu. We Francji francuski reżyser Pierre Grimbla szukał partnerki dla Serge'a Gainsbourga do filmu Slogan. Gainsbourg, zdecydowanie brzydki mężczyzna, prowokator o zdecydowanej charyzmie, ulubieniec wszystkich, a kobiet, a zwłaszcza pięknych, w szczególności, przeżywał wówczas trudne rozstanie z Brigitte Bardot. Jane, ledwie mówiąca po francusku, nieświadoma, z kim ma do czynienia, stała się łatwym workiem treningowym dla zmanierowanego, rozpuszczonego, otaczającym go uwielbieniem macho, któremu bez trudu udało się doprowadzić ją do płaczu. I tak zaczęła się jedna z legendarnych, wielkich miłości. Posłuchajmy piosenki z filmu Slogan, do którego muzykę skomponował Serge Gainsbourg, a śpiewają w duecie Serge i Jane. Potem nastąpiło nagranie właśnie tego słynnego Je t'aime, moi non plus, no i następne płyty, a w kinematograficznej karierze Jane kolejne filmy. W 1973 roku pojawiła się na ekranie obok swej poprzedniczki w życiu Gainsbourga, Brigitte Bardot, w filmie Gdyby Don Juan był kobietą. Ale zanim do tego doszło, para Birkin-Gainsbourg przeżywa swą burzliwą miłość, a krytyka ma pełne ręce roboty z racji ładunku erotycznego w następnych piosenkach. Płyta 69 années érotiques została sprzedana w ilości miliona egzemplarzy, para króluje na czołówkach czasopism i świetnie się bawi, a z tego wszystkiego rodzi się ich córka Charlotte, obecnie całkiem niezła aktorka. Mamy rok 1971, a dwa lata później ukazuje się kolejna płyta Jane Dirudat, jej pierwsza płyta solowa. Posłuchajmy piosenki Orangutang, piosenki, której kompozytorem, podobnie jak całej reszty utworów, które znalazły się na płycie, jest oczywiście Serge Gainsbourg. Posłuchajmy, jak Jane swoim dziecinnym i jednocześnie szepcząco seksualnym głosem ze swoim słynnym brytyjskim akcentem, który wprawdzie zmalał, ale do dziś nie zaniknął całkowicie, śpiewa o zabawce Orangutang.
J'aime ma poupée orangutan, orangutan, orangutan. Je l'adore, jamais je ne le sens. Orangutan, orangutan. Il fait les yeux blancs. J'aime ma poupée orangutan, orangutan, orangutan. Orangutan, orangutan. Orangutan, orangutan. Je connais pourtant des garçons charmants qui m'aiment vraiment et qui roulent en Ford Mustang. Mais moi j'aime mon orangutan, orangutan, orangutan.
W samym roku, czyli 1973, Jane ukazuje się na ekranach w filmie Jacques'a Ruffio, a rok i dwa lata później w dwóch komediach Claude'a Zidi, La moutarde me montonnait i La course à l'échalot, którego polski tytuł brzmiał Diabli mnie biorą. To właśnie te filmy z Pierre'em Richardem, o których wspomniałam wcześniej. A w 1975 roku powraca temat piosenki Je t'aime moi non plus wraz z filmem o tym samym tytule zrealizowanym przez Gainsbourga z Jane w roli głównej. To dopiero był skandal. Cała Francja była oburzona, bo to film nie tylko erotyczny, ale w dodatku o homoseksualistach, a wtedy nie mówiło się o tym tak swobodnie i otwarcie jak teraz. Jane nagrywa jeszcze Lolita Go Home w 1975, a potem w 1978 Ex Fond de Sixties. A potem nadchodzi rok 1981 i rozstanie z Gainsbourgiem. Ale to już zupełnie inna historia i o tym dopiero za tydzień. Dzisiaj posłuchajmy piosenki Ex Fond de Sixties.
Bien le rock and roll. Ex-fan
Comme tu dansais bien le rock and roll. X-Men de 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles?